Według rankingu Europolis z 2019 roku Warszawa to miasto dla ludzi młodych. Pulsuje energią i kreatywnością, oferując mnóstwo możliwości spędzania czasu. Teatry, kina i muzea, galerie, kluby muzyczne i festiwale tworzą kulturalną tkankę naszego miasta. Warszawa jest miastem wyzwań i możliwości. Dziś porozmawiam z młodymi, aktywnymi artystami, których muzyka to nie tylko dźwięki, ale także mądrość ukryta w tekstach. Postmaterialiści z Kwiatu Jabłoni przyciągają zarówno nastolatków, jak i starszych. Przed nami rodzeństwo, Kasia i Jacek Sienkiewiczowie. Rozmowa z nimi to podróż przez miasto, w którym dźwięki i emocje splatają się i są na porządku dziennym. Zapraszam w podróż do warszawskiego sadu, w którym zakwitł kwiat jabłoni. Cześć, dzień dobry albo dobry wieczór, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, o której to pójdzie, albo kto tego będzie słuchał i kiedy. Ja się nazywam Kamil Dąbrowa, to jest podcast Warszawa Mówi, a naszymi gośćmi, mówię do naszych słuchaczy, jest Kwiat Jabłoni.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry wieczór.
To my. Dzień dobry wieczór. Czyli Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do naszego warszawskiego podcastu. Zdradzę, że mieliście być naszymi pierwszymi gośćmi, no ale nie ma tego, co się odwlecze, to nie uciecze, prawda?
Tak. Oczywiście, ja czekałam na tę rozmowę, bo aż mi było żal wtedy, że akurat nie mogliśmy uczestniczyć w tym pierwszym wydaniu.
W maju, mniej więcej tego roku, tak, wtedy rozmawialiśmy. Chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o Warszawie. Na początek takie zaskoczenie, prawda? Bo Warszawa mówi i teraz
ciekawe
będziemy
rozwiązanie,
prawda?
Tak,
to jest takie oryginalne. Powiedzcie, czym przyjechaliście do studia dzisiaj?
No to tak.
Tłumaczcie się.
Samochodami przyjechaliśmy.
Samochodami.
Tak, osobno my z Kasią nie mieszkamy. Natomiast gdyby nie różne sprawy, które musiałem załatwić dzisiaj przed naszą rozmową, to bym przyszedł na piechotę, bo blisko mam. No.
Mieszkasz blisko. A czym najczęściej jeździsz?
Po Warszawie? Mhm. Po Warszawie najczęściej metrem.
O, to tak jak ja prawie. Tak.
Lubię się poruszać metrem, bo niezależnie od tego, jaka jest pora dnia, jeździ szybko. A nie lubię bardzo się poruszać samochodem, bo nie znoszę szukać miejsc parkingowych.
To jest
po prostu coś. Ostatnio czasami mam takie sytuacje, że muszę, bo mam dużo rzeczy, których nie zmieszczę na plecach, jak jestem w komunikacji, więc czasami muszę sprzęt muzyczny wozić samochodem. Ale traktuję to jako ostateczność, jeżeli chodzi o poruszanie się po Warszawie, bo no właśnie te minuty, czy wręcz później to się przeradza w znacznie dłuższe okresy tego szukania i jeżdżenia w kółko, no nie, ciężko.
Jacek, a pierwsza czy druga linia metra? Częściej?
Pierwsza. Pierwszą na pamięć, drugiej praktycznie nie.
Dobra, nie będę cię odpytywał. Kasia.
Dzisiaj rzeczywiście przyjechałam samochodem, ale jeżdżę różnymi środkami transportu. Samochodu staram się unikać, ale przez to, że mamy taką pracę, która często wymaga od nas bycia w wielu miejscach każdego dnia, często w dużym rozstrzale po Warszawie, no to ten samochód rzeczywiście mam i go potrzebuję, ale bardzo również lubię jeździć rowerem i mam od 3 lat taki rower z OLX-a, piękny, i to są najpiękniejsze momenty, jak
mogę się
rowerowe.
Warszawskie pomagają?
Tak, zdecydowanie. Ja też mieszkam przy Powiślu, więc tam rewelacyjne mam ścieżki rowerowe i no ogromnie lubię przemieszczać się rowerem. Lubiłam też hulajnogami, ale uważam również, że Warszawa, i ja się tym chwalę wszystkim, że Warszawa ma świetną komunikację miejską. Te autobusy są bardzo punktualne. Metro jest piękne, nowoczesne. Mamy bardzo dopracowane to. I uważam, że się wyróżniamy tym też na tle innych miast, a nawet innych krajów, bo jak przyjeżdżali do mnie niekiedy znajomi z zagranicy, to właśnie to zachwalali. To
ja się dziwili pewnie, nie?
Tak, punktualnie chociażby.
Tylko chciałam się też pochwalić, że też mam rower z Elixa, który uwielbiam i też mi bardzo służy latem.
A czym się na co dzień zajmujecie, gdy nie gracie koncertów? Bo powiedzieliście, że jeździcie dużo po Warszawie, że przemieszczacie się z tego względu czasami samochodem, żeby być w różnych miejscach i być no, niezależnie od komunikacji miejskiej. To jak wygląda taki pracowity dzień Kasi i Jacka, czyli Kwiatu Jabłoni?
teraz jak mamy taki czas intensywnej pracy przed trasą i zaraz po wydaniu płyty, to głównie są to spotkania właśnie w różnych radiostacjach, spotkania z dziennikarzami.
Czyli wywiady.
Wywiady. I przed każdą płytą naprawdę to jest maraton. No i mamy próby. Mamy serię prób, które są daleko od naszych mieszkań. I właściwie to są główne takie działalności nasze wyjazdowe. Poza tym dużo też spędzamy czasu przy komputerze, odpisując na różne maile, uczestnicząc w różnych dyskusjach grupowych, naszych zespołowych, akceptując różne rzeczy, biorąc udział w burzy mózgów dotyczących różnych rzeczy. To tak, o. A ja jeszcze jeżdżę do studia mojego i tam sobie nagrywam czasami jakieś rzeczy, ale to jeszcze w tym etapie przed promocją płyty, tylko jeszcze na etapie nagrywania i myślenia o utworach.
A ty, Kasiu, masz jakieś inne zadania niż Jacek w zespole i poza zespołem? Mam na myśli pracę oczywiście.
Mamy dosyć podobne zadania. Bardzo dużo ze sobą spędzamy razem czasu. Widujemy się niemalże ciągle. Przestaliśmy się witać już ostatnio. I rzeczywiście przemieszczamy się pomiędzy studiem a stacjami radiowymi, a naszą salą prób. Również każdego tygodnia prowadzimy audycję radiową na Żoliborzu, więc dużo zwiedzamy Warszawę.
W Radiu 357, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, tak. I tam dojeżdża metro, jest to wspaniałe.
To prawda.
Tak, tam jesteśmy najczęściej metrem oczywiście. Więc aż ciężko mi powiedzieć, gdzie ja najczęściej jestem. Nie mam nawet w jednej, przepraszam, że tak już autopromocja, ale w jednej z piosenek na naszej najnowszej płycie trochę o tym śpiewam, że nie do końca umiem znaleźć swoje miejsce i swój dom, bo bardzo wiele przestrzeni musimy każdego dnia, każdego tygodnia zaliczać.
Pokaz slajdów. Wasza najnowsza płyta powstała w tym roku i za tą płytą trasa koncertowa. Przeczytałem, że to będzie duża trasa, taka jakiej jeszcze Kwiat Jabłoni nie miał. Możecie zdradzić jakieś, nie szczegóły, bo to wszyscy sobie znajdziemy w internecie, gdzie będziecie grali i kiedy, ale co przygotowujecie? Uchylcie takiego rąbka tajemnicy. Wiem, że nie wszystko możecie powiedzieć, ale na pewno coś możecie powiedzieć swoim fanom, którzy również tutaj byli w studiu, prawda? Którzy prosili autografy. Więc macie, to było dla mnie takie bardzo, może nie zaskoczenie, bo takie, znam takie zespoły, które mają fanów od 7 roku życia do 77, ale wy faktycznie niesamowicie łączycie pokolenia. Kilka wątków poruszyłem, więc najpierw o trasie koncertowej.
Dobrze. No faktycznie to jest, jak powiedziałeś, to jest największa trasa, jaką organizowaliśmy do tej pory, nie pod względem ilości koncertów, bo mieliśmy znacznie liczniejsze trasy, ale pod względem wielkości miejsc. Będziemy grać w halach i jeszcze nigdy nie próbowaliśmy sprzedawać biletów na własne koncerty w takich dużych przestrzeniach, więc to jest zupełna nowość dla nas. Nowością, o której być może nasi słuchacze nie wiedzą, jest to, że będzie nas dosyć dużo na scenie. Ostatnio występowaliśmy...
Wiele
osób będzie na scenie. Ostatnio występowaliśmy w składzie 6-osobowym. Płytę nagraliśmy, jeżeli chodzi o taki trzon tej płyty, to nas była 7. Natomiast na trasie będzie nas łącznie 13 osób na scenie, 13 muzyków, w tym sekcja dęta, dwie dziewczyny, które śpiewają w chórkach i grają na skrzypcach, czyli Dorota i Weronika Błaszczyńska. No i cały nasz taki core zespołu, w którym nagraliśmy płytę. Największy skład, w jakim graliśmy jako Kwiat Jabłoni do tej pory.
Świetnie. Przyznam wam szczerze, że przygotowując się do spotkania z wami, pokazu slajdów, nie zdejmowałem słuchawek przez kilka dni. Ta płyta mi się nie nudziła, ale teraz będzie, mam nadzieję, że się nie obrazicie. że miałem wrażenie, że ta płyta jest dość podobna, to znaczy, że ten wasz styl od pierwszej płyty 2019 roku, tak, Niemożliwe, został zachowany. Na pewno jest bogatsza muzycznie, rozwinęła się bardzo muzycznie, wtedy byliście bardziej oszczędni w środkach i nawet miałem takie skojarzenia, nie będę mówił, bo muzycy tego nie lubią, nie chcę was porównywać.
A ja lubię.
Tak? Beirut, Coco Rosie.
Super, zaszczyt wielki, tak.
W Polsce był też taki duet, ale zostawmy. Faktycznie jesteście wyjątkowi i
Paula zupełnie... i Karol pewnie chciałeś powiedzieć.
Dziękuję.
Tak, fajnie, super. Bo
też
ja
się
właśnie...
lubicie?
Pozdrawiamy ich.
Pozdrawiamy i lubimy.
Ostatnio ich dawno nie widziałem, jakoś zniknęli trochę, ale miejmy nadzieję, że się w końcu wyłonią. Gracie na koncertach, tego nie ma na waszej ostatniej płycie, taki stary przebój z lat 40. Warszawa, ja i ty. Muzyka Jerzego Harlanda, słowa Ludwika Starskiego. Wykonywała go między innymi pani Irena Santor, więc takie wyzwanie potężne. Czy Warszawa wywołuje was w jakieś takie szczególne emocje jako miasto. Czy chcę was zapytać jako warszawiankę i warszawiaka. W kontekście oczywiście tej wspaniałej piosenki, tego szlagwortu można powiedzieć. Jakie emocje wywołuje w Kasi Warszawa?
Bardzo dobre.
Ale emocje.
Już mówię, już opowiadam, bo ja bym mogła bardzo długo o tym opowiadać, bo urodziłam się w Warszawie i z Warszawą bardzo dużo mnie łączy. I tutaj chodziłam do liceum, do gimnazjum, na studia. No po prostu przedszkolne czasy mi się kojarzą świetnie z Warszawą i też z różnymi jej fragmentami, bo już miałam okazję mieszkać w różnych dzielnicach warszawskich. No i Warszawę bardzo lubię. Myślę, że staram się ciągle ją na nowo rozumieć, bo to jest miasto z taką nietypową historią, że dla osoby z zewnątrz, i bardzo często to widzę z innego miasta, może to być niezrozumiałe, chociażby to, jak ona wygląda i jak jest ukształtowana przestrzeń warszawska. Dopiero kiedy się wgłębimy w historię i co z czego wynika, to możemy tę Warszawę lepiej zrozumieć i poprzez to polubić, bo ja mam świadomość, że Warszawa taka sama z siebie może być i często jest oceniana nieprzychylnie przez ludzi z innych miast. No wiem, że tam krakowiacy często nas nie lubią, czy inne miasta, ale widzę to, jak, że jeżeli pozwiedza się Warszawę z ludźmi z innych miast i się wytłumaczy, pokaże się z czego, co wynika i też pokaże się te najbardziej urokliwe miejsca w Warszawie, to nic trudnego, żeby przekonać ludzi, że to też jest bardzo fajne miasto. Więc budzi we mnie często taką emocję, że ja bym chciała bronić tego miasta, pokazać, że ono jest naprawdę ciekawe, fajne i niezwykłe.
I otwarte chyba przede wszystkim, bo ten taki stereotyp faktycznie warszawiaków jakoś zamkniętych, czy coś jest tylko i wyłącznie stereotypem. My jesteśmy normalnymi, otwartymi ludźmi, ale tak jak powiedziałeś, faktycznie czasami można się zderzyć z takim że ktoś jest z Warszawy, więc coś jest nie tak. Także,
To jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną rzecz dodam, że Warszawa też często budzi we mnie emocje mimo wszystko smutku, pewnego rodzaju żalu, bo im dłużej, im częściej sobie uświadamiam, ile zostało zniszczone i jak to miasto się zmieniało. No i też mijając te miejsca, po których to widać, no to czuję
taką nostalgię,
Nostalgię, coś nieodżałowanego, chociaż przecież nie żyłam w tej Warszawie niezniszczonej.
Jacku, a ty? Jakie uczucia towarzyszą ci, gdy myślisz o Warszawie, o swoim mieście?
Bardzo mieszane, tak naprawdę, bo dla mnie to jest bardzo ważne miasto, bo tak jak Kasia, urodziłem się też w Warszawie i bardzo dużą część życia spędziłem tutaj, więc to jest też jedyne miasto w Polsce, które znam na tyle dobrze, żeby się w nim poruszać na czuja, że mam po prostu wgraną mapę Warszawy w głowę. I wraz z odkrywaniem Warszawy coraz więcej miejsc dla mnie ważnych poznawałem. Saska Kępa jest dla mnie bardzo ważnym miejscem. Bardzo lubię Żoliborz, bardzo lubię Dolny Mokotów. Bardzo ważny też dla mnie jest Ursynów, w którym też trochę czasu spędziliśmy z Kasią jako dzieci. Więc jest wiele punktów dla mnie takich po prostu sentymentalnie ważnych. Jestem po prostu bardzo związany z tym miastem. Zarówno z tą przestrzenią, jak i z ludźmi, których tutaj mam, ale nie zmienia to faktu, że mi się nie podoba dokładanie kolejnych budynków, które nie mają nic wspólnego z resztą. Ale tak, to jest najważniejsze dla mnie miasto w Polsce i nawet jeżeli mam pretensje do niektórych elementów, to bardzo to miejsce kocham.
Zostańmy jeszcze trochę przy historii Warszawy, bo Kasia poruszyła ten taki smutek i melancholię naszego miasta, która jest związana choćby z tym, ile budynków, ile miejsc w Warszawie zniknęło. To było powstanie warszawskie. Muszę was o to zapytać, bo 78. rocznica to wy i wasze zaangażowanie w projekt dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Opowiedzcie trochę, powspominajmy to. Przed nami w 2024 roku już 80. rocznica Powstania Warszawskiego, wokół którego, jak wiecie, toczą się nieustające dyskusje. I my jesteśmy takim miastem, w którym przeszłość jest zanurzona w przyszłości, a przyszłość ma ten garb, można powiedzieć, przeszłości. Dlaczego wzięliście udział w tym projekcie i co on wam dał, jak to wspominacie? Ja wiem, że to dawno temu, bo można powiedzieć, że to dwa lata... rok temu właściwie.
To były wakacje w zeszłym roku, kiedy ta płyta się ukazała.
Wolne serca.
Wolne serca, tak jest. Nasz pierwotny pomysł na ten album był zupełnie inny. Chcieliśmy śpiewać piosenki warszawskie. Chcieliśmy zrobić taki przegląd naszych ulubionych piosenek i taki przegląd historyczny z ostatnich 100 lat. Natomiast po wybuchu wojny w Ukrainie doszliśmy do wniosku, że nie możemy zrobić płyty, która nie będzie miała związku z tym wydarzeniem.
Tego kontekstu nie będzie miała.
Tak.
Wojny, która nas bardzo mocno dotyczy.
I chcieliśmy właśnie pokazać, i jest taki bardzo ważny fotograf z czasów Powstania Warszawskiego, miał ksywę Brok, i on jest, Muzeum Powstania Warszawskiego wydało piękny album z jego zdjęciami, który dostaliśmy od muzeum, i jak patrzyliśmy sobie na te zdjęcia i porównywaliśmy je ze zdjęciami z frontu w Ukrainie, to nie ma wielu różnic, to znaczy to są tak samo młodzi ludzie, którzy normalnie mieliby całe życie przed sobą, którzy giną w imię interesów ludzi postawionych gdzieś wysoko, gdzieś zupełnie poza tą sytuacją. I uznaliśmy, że nie możemy po prostu nie zrobić nawiązania i chcielibyśmy jakoś połączyć te dwa wątki i mówić po prostu o wolności, zarówno w kontekście Polski z czasów II wojny światowej, jak i
walczącej
Ukrainie.
Ukrainy. Tak. Kasia, a ty jak się czułaś w tym projekcie?
To był bardzo ciekawy projekt. I wielką przyjemnością było dla mnie poszukiwanie utworów, które by o wolności opowiadały, albo takich, które może nie wydawało się nam wcześniej, że o wolności opowiadają, ale w nowym kontekście, w nowej sytuacji mają takie znaczenie. Współpracowaliśmy ze świetnymi muzykami, zaprosiliśmy gości, których podziwiamy, muzyków i wokalistów też, tak zwane gwiazdy, do udziału w każdym utworze. Niektóre osoby mogliśmy poznać w ogóle przy
łatwo
tym projekcie.
Łatwo było ich zaprosić?
A szczerze mówiąc, dosyć łatwo. Byliśmy zaskoczeni, że większość osób się zgodziła. W zasadzie tak, większość osób, które zaprosiliśmy, się zgodziła. Więc to super.
Po prostu jesteście
okazja.
Bardzo lubiani, tak? Można powiedzieć.
Mam nadzieję.
I szanowani.
Ale to była ogromna przyjemność, naprawdę współpracowanie. Jak byliśmy w studiu na przykład i patrzyliśmy, jak Natalia Kukulska nagrywa swoje partie, to było takie trochę jak ze snu, naprawdę. I właściwie każdy z tych gości, których zaprosiliśmy, to było takie nasze spełnienie marzeń. Bo często dostawaliśmy takie pytania wcześniej, z kim byście chcieli współpracować? Dzisiaj, gdybyśmy dostali takie pytanie, to wydaje mi się, że większość takich marzeń właśnie już spełniliśmy. Tak. Dzięki tej płycie między innymi.
Przed nami wasza trasa koncertowa, płyta Pokaz Slajdów, której można już od dawna słuchać, ale zostawmy na chwilę muzykę.
Dobrze.
Może do niej jeszcze wrócimy, bo na pewno...
Tak, my się już naopowiadaliśmy
o tej płycie. Naopowiadaliście o muzyce? Tak, to teraz o czymś innym. Dobrze, to czy zajmując się muzyką, Kwiat Jabłoni, mam na myśli was oczywiście, bo Kwiat Jabłoni to wy przede wszystkim, ale też wasi współpracujący z wami muzycy, znajduje czas na, powiem to tak trochę górnolotnie, angażowanie się w sprawy świata i miasta. Nie ukrywam, że zmierzam trochę do tego waszego zaangażowania ekologicznego i pokazywania tego, mówienia o tym, jak to jest, czy to jest, co było pierwsze, krótko mówiąc, jajko czy kura, czy najpierw był Kwiat Jabłoni, jakiś taki pomysł na pewnego rodzaju kameralność, pewnego rodzaju refleksję, wyciszenie, bo tak was trochę postrzegam, ten taki miejski folk, który prezentujecie, i taki rodzaj spojrzenia wewnątrz, do siebie, również w waszych świetnych tekstach. Niektórzy mówią o was postmaterialiści.
Wow.
Tak.
O, że jesteście tacy, tego jeszcze nie słyszałam.
No właśnie, tacy, że jesteście właśnie po tej drugiej stronie jakby. Więc zmierzam do tego waszego zaangażowania pozamuzycznego. Z czego to się bierze? Co robicie i w jakich sprawach? Takie szerokie, otwarte pytanie na początku, a potem będę doprecyzowywał. Jesteście ekologiczni? Jesteście eko?
Staramy się, no, tak jak każdy powinien chyba jakoś tak się starać. Jak już mamy tę świadomość, jaką mamy w dzisiejszych czasach, to trzeba próbować z każdej strony się dowiadywać i tak dalej. Ale właśnie wracając do pytania, czy kura, czy jajko, to wydaje mi się, że my z Kasią zawsze mieliśmy jakieś takie poczucie odpowiedzialności, lubiliśmy brać udział w różnych sytuacjach takich społecznych, czy angażować się w różne lokalne społeczności. Takim najlepszym chyba przykładem będzie Otwarta Pracownia Jazdów, z którą już byliśmy blisko przed powstaniem Kwiatu Jabłoni.
Świetne miejsce.
Świetne
prawda?
Miejsce, tak.
Oddolna
tak.
inicjatywa stworzona przez lokalsów, którzy tam mieszkają, i taka właściwie taki, można powiedzieć, społeczny dom kultury. Prawda?
Tak, to jest miejsce, które pokazuje, że jeżeli chcesz, żeby coś było twoje, to musisz coś dać temu czemuś od siebie. I faktycznie ludzie, którzy są zaangażowani w to miejsce, którzy chodzą na koncerty, na przykład na wystawy, na warsztaty, przychodzą też regularnie sprzątać tą pracownię, ją odnawiać. I nie tylko Otwarta Pracownia Jazdów tam jest, ale też wiele innych organizacji pozarządowych ma tam swoje domki, całe osiedle Jazdów jest czymś zupełnie niesamowitym.
Ktoś ma pszczoły, ktoś hoduje grządki, prawda? Tak, ktoś uprawia warzywa. Tam.
A w innym domku odbywają się warsztaty, wiecie, tańca ludowego.
Tak, albo wykłady, lepienia koncerty, garnków. Przyjezdna sauna w przyczepie. Wszystko tam jest.
A potem właśnie, jak już powstał Kwiat Jabłoni, to wydaje mi się, że zdaliśmy sobie z Kasią sprawę z tego, że to jest dosyć dobre narzędzie, żeby organizować różne rzeczy na większą skalę, niż wcześniej mogliśmy to zrobić. Mhm. I jednym z takich pierwszych naszych pomysłów było sprzątanie świata, sprzątanie Warszawy konkretnie, na które przyszło kilkadziesiąt osób. Udało nam się zebrać, nie pamiętam, ile to było kontenerów.
Ja też już nie pamiętam, ale...
Ale masę śmieci wysprzątaliśmy przy Dworcu Wschodnim. I chcieliśmy to powtórzyć, ale potem przyszła pandemia i niestety ten pomysł się rozmył.
Ale czekaj, to jest ciekawe, jak to było? Skrzyknęliście znajomych? Czy to przy okazji święta sprzątania świata zrobiliście to w jakimś takim
to
własnym crowdzie?
To w ogóle było poza świętem sprzątania świata. Tak, po prostu zachęciliśmy do tego naszych słuchaczy. I przede wszystkim przyszli fani.
Tak, przyszli głównie fani.
Razem z nimi wzięliście worki i przeszliście się po prostu wokół Dworca Wschodniego.
Tak. Meloradio nam wtedy jeszcze bardzo pomogło w organizacji tego wydarzenia.
Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy media, to już drugie radio pozdrawiamy.
Tak, Meloradio, Łukasz Piotr wtedy też się bardzo zaangażował razem z nami w to. Pomogli nam zorganizować kontenery. Były też oczywiście rękawiczki, worki. Wszystko bezpiecznie przebiegało. Pamiętam, że nawet walkie-talkie mieliśmy, żeby się porozumiewać, bo to nie był znowu taki mały obszar, który sprzątaliśmy.
I niesamowite było takie poczucie sprawczości, wiecie, że tam naprawdę tych śmieci było tak strasznie dużo, a miałem takie poczucie, że my to cały ten teren w te kilkadziesiąt osób w parę godzin wysprzątaliśmy tak, że tam już praktycznie za dużo nie zostało i to było niesamowite.
I wielu osób mogłoby zarzucić, no i co z tego, jakaś tam przestrzeń wysprzątana przez was, świata tym nie zmienicie. A ja i myślę, że oboje mamy takie podejście, że chodzi o ogólną zmianę mentalności, albo zmianę sposobu myślenia, obudowanie takiego uczucia, że jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeń, w której żyjemy, o takie uczulanie ludzi na to, żeby myśleć o tym, jak traktujemy w ogóle przedmioty, ile generujemy śmiecia, jak ogromną ilość śmiecia generujemy, żeby to segregować, żeby po prostu pamiętać o tym, że ten świat to nasz dom i powinniśmy go traktować z dużo, dużo większym szacunkiem. I miasto, i przyroda, znaczy, no przede wszystkim tutaj chodziło o przyrodę, ale i o miasto, prawda? Taka połączona akcja.
Też o miasto, ale też właśnie o budowanie takiej świadomości, że każda zmiana zaczyna się od zmiany w jednostce.
Tak jest.
Że nie ma niczego innego. To my musimy postanowić, że pójdziemy na wybory, że pójdziemy posprzątać i tak dalej.
Przypomniało mi się takie hasło z początku XXI wieku, takie alter globalistyczne, myśl globalnie, działaj lokalnie. Tak. I to jest trochę ta wasza inicjatywa, absolutnie się w to wpisuje. To znaczy, tak jak Kasia powiedziała, to nie ma zmienić świata, ale to zmienia przestrzeń wokół nas, to zmienia nawet nawyki, przyzwyczajenia i sposób myślenia i to jest jakby szalenie ważne.
Także my też jesteśmy za to odpowiedzialni. Nigdy nie zapomnę, jak zobaczyłam kiedyś w Kazimierzu Dolnym, jak paprodziad, który akurat spotkaliśmy go tam wtedy, bo on organizował...
Z Łąki Łana. Oczywiście. Przypomnijmy, tak.
To prodziad z Łąki Łana, który wówczas w tych dniach, kiedy byłam w Kazimierzu, współorganizował festiwal Kazimiernication. I byliśmy akurat wszyscy razem na plaży. Wracaliśmy na scenę i gdzieś na tej plaży po prostu leżały śmieci. I paprodziad zawrócił, pozbierał wszystkie, wyniósł do śmietnika, on po prostu dba o każdą przestrzeń, jakby to był jego ogródek. To wspaniała postawa i do tej pory, jak podnoszę jakieś śmieć na ulicy, to myślę o nim.
Świetnie, fajnie, że są takie postawy i że są tacy ludzie i że wy również się w to zaczynacie, znaczy wpisujecie się od dawna i tak jak powiedział Jacek, co było pierwsze, jajko czy kura, Kwiat Jabłoni, jak rozumiem, i wasza działalność publiczna, wasza działalność koncertowa, artystyczna stała się w pewnym sensie też nośnikiem tych idei. Znaczy,
tak,
jakoś za to, znaczy okazuje się, że muzyka w dzisiejszych czasach to nie tylko muzyka i teksty to nie tylko teksty, to nie jest tylko przyjście na koncert, ale dzięki temu można coś połknąć, można się czymś zarazić, można sobie głowę zapłodnić jakąś ideą i staracie się chyba to robić, prawda?
Tak, i też traktujemy to po prostu jako... jako narzędzie, które nam pozwala dotrzeć do dużej ilości ludzi.
Wiem również co nieco o waszym zaangażowaniu w sprawy środowiska naturalnego, czy zmian klimatycznych. Pomagaliście i wspieraliście strajk klimatyczny. Możecie powiedzieć trochę o tym, w jakim kierunku to szło, jak to powinno wyglądać, oczywiście z waszej perspektywy, z perspektywy kwiatu jabłoni, a nie zmian klimatycznych na świecie. Nie chcę was namawiać do jakichś takich wielkich prognoz tutaj, albo gigantycznych ocen. Dlaczego zaangażowaliście się właśnie we wsparcie dla strajku klimatycznego?
Nie wyobrażam sobie inaczej.
No tak.
Ale czuliście się częścią, czy zostaliście doproszeni?
Nie, to my się sami zgłosiliśmy.
Że zagracie dla nich.
Aha, bo mówisz o tym zagraniu, bo my raz graliśmy, a też w kolejnym roku po prostu szliśmy. Zapomniałam, że graliśmy, faktycznie. Zostaliśmy zaproszeni, żeby zagrać, no to nie było wątpliwości, że trzeba w tym wziąć udział. Bo wartości, które promuje Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, są również naszymi wartościami i jakbyśmy nie grali, to byśmy wtedy poszli. Zresztą właśnie, tak jak mówię, rok później po prostu byliśmy z nimi wszystkimi w marszu. I bardzo podziwiam i doceniam to, że obecnie młodzież, bo to są przeważnie jednak organizatorzy, to są trochę młodsi od nas ludzie. Tam biorą w tym udział wszyscy.
No to
ale...
młodzieżowy strajk kobiet. Znaczy co ja mówię? Młodzieżowy
strajk klimatyczny.
Tak. Młodzieżowy, ale mi chodzi o to, że on jest bardzo
młodzieżowy.
Młodzieżowy
strajk klimatycznych kobiet.
Klimatycznych kobiet,
to byłoby
tak.
takie rozwinięcie, nie? Że kobiety i klimat i młodzieżowy strajk.
Coś pięknego.
Przygaszone światło, tak, klimatycznie.
Było tam bardzo klimatycznie, ale tam też uczestniczą w tym nie tylko... No ja gdybym usłyszała młodzieżowy, a nie przyszła, to bym myślała, że no to na przykład są studenci, ale to są w znacznej mierze licealiści, ale także dzieci z podstawówki. Pamiętam, że szłam obok grupy chyba przedszkolaków albo jakoś bardzo wczesnoszkolnych dzieci w tym strajku. I pamiętam, że jedno z dzieci zadało do nauczyciela, akurat które szło obok mnie, zadało pytanie nauczycielowi: a czemu węgiel jest zły, skoro krasnoludki go wykopują?
O, piękne. Piękne. Krasnoludki.
Czy krasnoludki robią źle? Bardzo fajna odpowiedź wtedy padła, już teraz nie pamiętam, ale dziecko zrozumiało, o co chodzi. Mniej więcej. I co? No to są po prostu nasze wartości. Podziwiam to i cieszę się, że młodzież jest dużo bardziej wyedukowana w kwestii tego, jaki mamy problem z klimatem, jak żyć ekologicznie, niż nasze roczniki w ich wieku były.
I z jakich źródeł energii powinniśmy korzystać, albo w jaki sposób Polska, świat, Europa powinny się przestawiać w tej chwili. Oni już to wiedzą i myślę, że coś w tym jest, że edukują nie tylko siebie wewnętrznie, ale też swoich starsze rodzeństwo, rodziców i pewnie dziadków i tak dalej. Słuchajcie, chciałbym taką zrobić małą przerwę, bo tutaj w podcaście Warszawa Mówi jest również taki moment na tak zwany kwestionariusz gościa. Uwaga, kwestionariusz gościa Warszawa Mówi. Będę zadawał wam pytanie i będę prosił o bardzo krótkie odpowiedzi. Tych pytań będzie 10, równo 10.
I na każde pytanie po dwie odpowiedzi.
Po dwie odpowiedzi. Dobrze. Jak się umawiamy, że zaczyna Kasia.
Tak, że zaczyna Kasia, dobrze. Świetnie.
Warszawa to dla mnie, dokończ.
O rety, to nie jest takie proste. No, wiecie co, mam propozycję. Jak Jacek będzie miał pierwszy pomysł, to on wtedy mówi.
Dom.
Warszawa to dla mnie?
Nie wiem czemu, ale przychodzi mi do głowy słowo radość.
Świetnie. Prawy czy lewy brzeg Wisły? Jacek?
Lewy.
Kasia?
Lewy.
Campinos czy Saska Kępa?
Saska Kępa.
To już wiem.
Saska Kępa.
Saska Kępa. Samochodem czy rowerem?
Zależy gdzie, ale przyjemniej rowerem.
Rowerem.
All inclusive czy działka za miastem?
3, 4. Działka za miastem.
Świetnie. W operze czy na Stadionie Narodowym?
W operze.
Ja nigdy nie byłem na Stadionie Narodowym, w operze.
Ze schroniska czy z hodowli?
No, ze schroniska.
Świetnie. Mąż, żona, tak. Czy partner, partnerka?
Partner, partnerka.
Kasia,
mąż, żona? To bym chciała mieć męża.
Kiedyś.
To trochę jak taki latarnik wyborczy.
Dzień świra czy miś?
Dzień świra.
Dzień świra.
Dzień świra.
O.
I teraz dokończcie zdanie. Warszawa mówi o?
O przemianach. Pierwsze skojarzenie, więc trochę może...
A dla mnie o wytrwałości.
Warszawa mówi o wytrwałości. Świetnie. Czy macie plany związane z taką osobistą redukcją swojego wpływu na środowisko naturalne w związku z waszą działalnością muzyczną? Czy wasze koncerty i no oczywiście będziecie się przemieszczali raczej nie rowerem, jeżdżąc po Polsce, czy możecie opowiedzieć o jakimś takim planie? Nie wiem, no wyobrażam sobie na przykład, że na koncertach nie pijemy z plastików, czy nie używamy plastików. Nie wiem, czy tak jest, tak rzucam teraz, ale czy macie jakieś takie tipy dla naszych słuchaczy, jak kwiat jabłoni próbuje, podkreślam, próbuje, nie będę was rozliczał z redukcji śladu węglowego, albo ile, ale chociaż byłoby to fajnie pokazać na przykład po trasie, ile zużyliśmy i pokazanie i danie takiego przykładu. Na przykład jechaliśmy tam, nie wiem, samochodem elektrycznym, tak? Tu redukcja. Więc czy macie jakieś takie swoje zasady, którymi będziecie się kierować w trakcie trasy promującej płytę, pokaz slajdów w waszej trasy koncertowej, które wpłyną pozytywnie na środowisko?
To, na co mamy wpływ i co robimy, to jest to na przykład, co się znajduje na backstage'u, czyli w tym miejscu, gdzie my sobie siedzimy przed koncertem z zespołem. Mamy wpływ na to, jakie jedzenie tam będziemy mieli, czy wegańskie, czy nie. Mamy wpływ na to, co się później będzie działo z tym jedzeniem, które nie zostało zjedzone i chcemy robić właśnie takie jadłodzielnie na koncertach, żeby to jedzenie niezjedzone się nie marnowało.
Wejdę ci w słowo, przepraszam, bardzo się z tego cieszę, bo to jest też projekt warszawski, znaczy Warszawa również ma swoje jadłodzielnie, pewnie o tym wiecie.
I
dzielnie, na przykład na Saskiej Kępie, gdzie można przyjść, zostawić swoje rzeczy w dobrym stanie, podkreślam, właśnie, które można użyć. Kolejnie, nie chodzi o to, żeby oddawać rzeczy, które są na śmietnik, ale podobnie jest z jedzeniem. Mamy jedzenie, którego jest za dużo w domu, kupiliśmy za dużo przy urzędach miast,
na
przy urzędach dzielnic.
Na stronie Miasta Stołecznego Warszawy ja widziałam całą mapę tych jadłodzielni.
To jest super, bo tego jedzenia się strasznie dużo marnuje.
To jest super idea, że można tam zostawić swoje, nie wiem, jogurty, nie wiem, właśnie jakiś hummus, który kupiliśmy nadmiarowo.
Przybyli też po świętach
Tak, oczywiście, tak. Sałatek i
zresztą są też takie
rzeczy, które są w dobrym, które są, nadają się do jedzenia. To jest jakby istotne. I powiedziałeś o tym, że zrobicie to również na swojej trasie. Na backstage'u będzie coś, co sprawi, że potem to jedzenie nie będzie się marnowało, nie będziecie go wyrzucali.
Tak, ale właśnie też przez to, że już jesteśmy po wielu trasach koncertowych, no to też wiemy, że na przykład dana ilość jedzenia jest kompletnie niepotrzebna, bo za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy gdzieś i było tyle jedzenia, to część była niedojedzona i to kompletnie bez sensu, więc też na naszych własnych błędach się uczymy, ile tego jedzenia tam po prostu mieć. Jeżeli chodzi o nasz merch, to znaczy nasze koszulki, które sprzedajemy i tak dalej, nie pakujemy ich wszystkich w plastik i to jest też takie trochę smutne, że o ten brak plastiku, o ten brak folii musieliśmy za każdym razem jakby walczyć, że w takiej postaci naturalnej te wszystkie produkty występują w plastiku, dopiero jak się człowiek upomni i powie, że nie, tutaj chcielibyśmy to, żeby było przełożone papierem, a nie plastikiem, to dopiero wtedy to się dzieje.
A gdy już kwiat jabłoni, trochę zmęczony, wraca do Warszawy po koncertach i wyobrażam sobie, że potrzebujecie jakiegoś odpoczynku, relaksu, ale zakładajmy, że nie wyjeżdżacie jeszcze ani na Mazury, ani w góry, ani na działkę gdzieś za Warszawę na wieś, to co robicie w Warszawie? Bo to mnie zawsze interesuje i często pytam o to artystów, którym jest naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób się relaksujecie, jeżeli chodzi o kulturę. Sami tworzycie kulturę, sami jesteście artystami, jesteście zespołem i jesteście zanurzeni w muzyce. Czy macie okazję zamiast, nie wiem, Netflixa i siedzenia w domu w jakichś miłych okolicznościach wyjść gdzieś i pójść i z czegoś skorzystać? Czy macie jakieś swoje ulubione miejsca kulturalne? Pytam tutaj bardzo, już tak bardzo konkretnie. Jakbym miał cię zapytać, Jacku, kiedy ostatni raz byłeś w teatrze i na czym?
Ostatnio w teatrze byłem...
Dopiero co?
W Och Teatrze na Niedochodzeniu.
No właśnie.
To jest spektakl wyprodukowany przez Radio Nowy Świat. I ostatni spektakl, z tego co wiem, odbył się 15, czyli w dniu wyborów.
Tak.
A Niedochodzenie jest bardzo, bardzo mocno zaangażowanym politycznie spektaklem. Ja byłem 14 Tak, to był Och Teatr. Mhm. Byłem też wcześniej w Polonii na monodramie Pogo, który jest rewelacyjny, bardzo wszystkim polecam. Bardzo lubię kina w Warszawie.
To jest taki monodram, właściwie tak, ja też widziałem go, doskonały, przyznam, i z udziałem takim bardzo kameralnym muzyka, który tam jest, bardzo bierze udział w takiej bardzo kameralnej, bardzo małej, malutkiej sytuacji. No właściwie trochę DJ-a, trochę operatora, który zajmuje się właściwie, jest no, takim operatorem, który przyjmuje zgłoszenia do karetki. Bo jest
tak, to jest niesamowite, tak. Że człowiek, który gra muzykę na spektaklu, jest równocześnie kierowcą ambulansu. To jest fajny pomysł. Tak. Ale właśnie jeszcze bardzo lubię kina w Warszawie. Bardzo
pozdrawiamy, bo to Radek Luka, również muzyk z waszej branży, ale to...
My się właśnie nie znamy, ale super, to bardzo dobra robota.
A które kino lubisz najbardziej w Warszawie?
Chyba Muranów. Mam największy sentyment do Muranowa, ale też bardzo jeszcze lubię Lunę i Kinotekę. To są chyba takie trzy moje ulubione.
Kasia, a twoje miejsca? Mogę też zadać takie pytanie, kiedy ostatni raz byłaś w teatrze?
Możesz, chociaż ja ze wszystkich kulturalnych...
No, ale nie odpowiem. Ale,
moja odpowiedź będzie mniej satysfakcjonująca, bo ja z przeróżnych miejsc, gdzie można się tak kulturalnie relaksować, teatr lubię najmniej, chociaż oczywiście lubię, ale ja uwielbiam, przepadam z zachodzeniem do muzeum. I
do którego?
W szczególności lubię nasze Narodowe Muzeum i wystawę z polskim malarstwem. Tam przede wszystkim jest romantyczne malarstwo, taka stała wystawa. Ja już to chyba byłam tam 20 razy. bardzo, bardzo to lubię. Co jeszcze z takich kulturalnych rzeczy? Filharmonię bardzo lubię i już kiedyś sporo chodziłam. Teraz jakoś mniej, nie trafia mi się, ale tęsknię za tym, muszę do tego wrócić, bo jednak Filharmonia bardzo często coś gra, wystawia.
Jak to Filharmonia.
Jak to Filharmonia i łatwo trafić na coś, wcale nie trzeba czekać i wyszukiwać jakiegoś specjalnego dnia w kalendarzu, żeby połączyć te, no nie spektakle, tylko co, koncerty, więc łatwo, wszystkich zachęcam, bardzo szczerze zachęcam wszystkich do chodzenia do Filharmonii. To nie jest żadna znowu to takie miejsce, co to tylko może elita pójść, ja się boję, bo ja nie zrozumiem, to chyba nie moja muzyka. Naprawdę, jeśli nie byliście nigdy w Filharmonii, to jestem przekonana, że jeżeli pójdziecie na coś takiego, jeśli pójdziecie na sprawdzone rzeczy, wiecie, Beethoven, tak, albo Brahms. Szymanowski, Brahms, oczywiście, Mozart, to będziecie zachwyceni. Orkiestrowe rzeczy, uważam, że poruszają prawie każdego. No to jest wielka wartość też, że mamy warszawską filharmonię. Świetna sprawa.
Kasia, gdybyś miała powiedzieć, jak się relaksujesz, albo polecić może jakieś miejsce na taki relaks pozakulturalny, czyli taki, no, gdzie lubisz spędzić czas, gdy faktycznie próbujesz odpocząć, czy to jest na przykład jakaś warszawska zieleń, jakieś parki albo jakieś inne miejsce?
Na pewno jest to otwarta pracownia jazdów.
Gdzie jest bardzo zielono.
Ogromnie z Jackiem, to polecamy to
jest
miejsce.
Jest bardzo zielono.
Każdy tam, tak, jest bardzo zielono, ale jeśli ktoś na przykład chce popracować, bo to jest tak zwany coworking.
Tak.
Jeśli ktoś potrzebuje popracować w spokoju, to może tam przyjść, nie zapisując się, nic z tych rzeczy. Można wejść, zapłacić nawet symboliczne 5 zł za to, że korzystasz z tej przestrzeni i w świetnych warunkach przy biurku, za oknem zieleń, pracować nawet i cały dzień. To polecam. Polecam również bardzo herbaciarnie Same Fusy na Starym Mieście. To jest moim zdaniem jedno z najbardziej klimatycznych, romantycznych miejsc w Warszawie.
Od wielu lat, prawda? Tak, istnieje tam.
Tak, od wielu, wielu lat. A jeśli ktoś lubi klimat knajp krakowskich, ja bardzo lubię to, jak w Krakowie wyglądają kawiarnie, puby.
Takie ciemne, zadymione.
Brakuje. Tak, ciemne, zadymione. Mi trochę tego brakuje w Warszawie. No to jest właśnie taki klimat w piwnicy. Fajnie.
Super.
Ale tak, Grecja, aż bym tak chciała jeszcze ci opowiadać dużo, bo mi przychodzi bardzo
proszę,
do głowy różnych miejsc. Ja uważam, że jeszcze ewenementem warszawskim jest to, znaczy nie tylko warszawskim, ale w Warszawie mamy bardzo wiele rodzinnych ogródków działkowych. I ja...
Tak zwane RODOS. Niektórzy RODOS. Wakacje spędzają na RODOS.
Tak, dokładnie.
Więc jeśli tylko macie znajomych, którzy mają takie działeczki, albo może po prostu chcecie zwiedzić je tak tylko chodząc alejkami, to zachęcam. W prawie każdej dzielnicy znajdziemy RODOSy.
Tak, ja mam na Żoliborzu, znaczy nie ja mam, tylko mamy jako mieszkańcy Żoliborza. A który jest, gdzie masz swój ulubiony RODOS?
Na Saskiej Kępie jest wspaniały RODOS i jeszcze na Czerniakowie. Też.
No tak. Czyli Rodosów ci u nas dostatek.
Tak, tak.
I ostatnio, ciekawa rzecz w Warszawie się wydarzyła.
Tak, oczywiście.
Ja myślę, że ja... Tak, przy Odyńce, rzeczywiście. Myślę, że się będę relaksować w jeszcze jednym miejscu, w którym jeszcze nie byłam. Ale bardzo ostatnio mnie to zainteresowało. Został odremontowany na Czerniakowie, no to są Sielce, Czerniaków. Kopiec Powstania Warszawskiego.
Tak jest.
To jest kopiec, który powstał z gruzów zwiezionych z Warszawy. Z czasem to po prostu porosło i jeszcze naprawdę do niedawna to były chaszcze ze ścieżką, którą można było dotrzeć do pomnika, tam do kotwicy polskiej walczącej.
A teraz to jest piękny park.
Niesamowicie. Jakieś takie przejścia nad zielenią, mosty, schodki i bardzo poruszający pomnik
było.
Zbudowany z tych gruzów po prostu w kratach. Masz gruzy i możesz zobaczyć je to, co wykopano podczas remontu z tego kopca.
Słuchajcie, chciałbym was zapytać również o to, bo Warszawa dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają, tutaj kojarzy się z dużym tempem życia, z wyzwaniami, z robieniem kariery i tak dalej. Wielu ludzi faktycznie tak żyje, znaczy próbuje zdobywać Warszawę, czasami zdobywają Warszawę, czasami Warszawa zdobywa ich. Różnie z tym bywa. Więc jak pogodzić waszym zdaniem tę presję sukcesu, presję tego tempa życia z taką potrzebą wyhamowania, refleksji, namysłu, bycia tu i teraz. To, co ja słyszę na waszych płytach i w waszych tekstach. W waszych tektach, czy głównie pisze Jacek?
Ty
też
wiesz,
tak.
Pół na pół, dokładnie.
Mi się wydaje, że trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czyli co lubię najbardziej w życiu robić? I potem zacząć to robić. I mi się wydaje, że Warszawa, znaczy można ją postrzegać faktycznie jako miejsce, które stwarza taką presję, że trzeba być człowiekiem sukcesu, pracować w korporacji, się prężnie rozwijać w niej i wchodzić na kolejne szczeble tej firmy, swojej firmy. Ale ja bym bardziej chyba tak staram się postrzegać Warszawę jako miejsce, które po prostu daje bardzo różne możliwości. Jeżeli ktoś chce być karierowiczem i biegać przez 30 lat, to na pewno tutaj znajdzie swoje miejsce. Ale jeżeli nie chcemy uczestniczyć w tym biegu i potrzebujemy spokoju, to takie miejsca w Warszawie też są.
Można wyhamować.
Spokojnie. Można wyhamować, można znaleźć miejsca, które są inspirujące też w takim sensie artystycznym. I wydaje mi się, że właśnie to zależy od tego, jak sobie sami poukładamy to życie. I jak już zrozumiemy, czego my od tego życia chcemy, to naprawdę mieszkając w Warszawie można bardzo różne ścieżki sobie dla siebie znaleźć.
Kasia?
Tak się zasłuchałam w Jacku, że nie wiem, jakie jest pytanie.
No, że pewnie trochę się z tym zgadzasz, bo widziałam, że kiwałaś głową.
Zgadzam się z tym, co mówił, ale jakie było pytanie?
Pytanie było to, jak pogodzić to tempo życia w Warszawie z potrzebą wyhamowania i znalezienia pewnej równowagi. Tam psychologowie mówią o tym work and balance. Takiego właśnie między pracą, a tego...
To nie jest łatwe.
Tego work balance.
Work-life balance.
Tak, work-life balance, tak.
To nie jest łatwe w Warszawie akurat. Ale całe szczęście Warszawa ma bardzo wiele miejsc zielonych i miejsc, gdzie idziemy, jest miasto, a tu nagle
wiemy,
gdzie skręcić.
9 milionów drzew.
9 milionów?
No co ty?
Tak.
Wow.
A wiesz, może procentowo, jak to się
fajne,
rozkłada,
ciekawe.
Tereny
tak,
zielone
wyobraźcie
parki.
Sobie, że tereny zielone w Warszawie to jest 40% powierzchni miasta. Mówię tutaj nie o parkach i o drzewach, ale również o trawnikach.
No tak.
Wszystkim, co jest zielone.
Świetnie.
40%. Tak.
To jest bardzo zielone miasto.
Tak. Niesamowite.
Na to też zwracają uwagę osoby z zagranicy, że jesteśmy zieloną stolicą. No więc łatwo jest znaleźć nagle miejsce pełne drzew, spokoju, ciszy, przyrody i zwierząt. Ja albo kiedy jestem w Łazienkach lub po prawej stronie Wisły, mam zawsze okazję spotykać zwierzęta przeróżne, ale nie tylko gołębie, tylko bobry i kaczki mandarynki.
Kaczki mandarynki.
Czy wiecie o tym, że kaczki mandarynki to po prostu był egzotyczny ptak przywieziony po prostu do hodowli, do Warszawy. Chyba też, zdaje się, że król miał.
Przez jakiegoś króla albo król, tak.
Tego już nie pamiętam, kto to zwiózł, ale to po prostu były zwierzęta hodowlane na potrzeby ozdoby ogrodu domowego. I one po prostu uciekły, rozmnożyły się w Warszawie i mamy konkretnie zliczoną populację kaczek mandarynek w Warszawie.
Ale
one
to jest rozmowa ciekawostek.
Bardzo są oswojone te kaczki. Można do nich podejść tak bliziutko i oglądać. Już tyle razy je spotkałam. one wyglądają, to jest piękniejsze niż papuga. Niesamowity jest ten ptak.
No to
i mamy,
bardzo piękne.
Zdaje się, 200 czy 300 tych kaczek w Warszawie i to są warszawskie kaczki już teraz.
A łazienki królewskie, skoro już takich pięknych zwierzętach odwiedzacie czasami, czy tylko wtedy, kiedy przyjadą goście z zagranicy?
Odwiedzam, ja blisko mieszkam.
No tak,
ja
tak.
Też odwiedzam, ale bliżej mi do, na przykład do pól mokotowskich. Częściej jestem tam.
Też piękny park. Słuchajcie, zmienię trochę temat, bo o tym rozmawiam właściwie z wszystkimi gośćmi podcastu Warszawa. Mówię o sztucznej inteligencji, która oczywiście jest takim tematem gigantycznym, ale chciałbym was zapytać o nią w kontekście waszej pracy, tego co robicie, jakie wyzwania stawia przed muzykami sztuczna inteligencja, czy już się zderzyliście z jakimiś wyzwaniami, czy obawiacie się AI, która w pewnym momencie będzie przejmowała coraz więcej obszarów naszego życia. No niestety, powiem to wprost, również tych związanych ze sztuką, również tych artystycznych. Tak? Będą za chwilę powstawały pierwsze obrazy, filmy.
Tak.
Film już powstał, coraz więcej kompozycji. Na pewno graficy czują się zagrożeni, ci ludzie, którzy, którzy robią ilustracje, którzy robią plakaty. Jak to jest z waszej strony, ze strony muzyków?
Ja osobiście nie czuję żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o kwestie właśnie wykonawcze czy kwestie kompozytorskie. Dlatego, że to nie jest nowość, że można komuś zlecić napisanie utworu czy napisanie tekstu.
Zawsze tak było. Tak?
Są specjaliści od tego a mimo wszystko jest tak, że taka autorska, szczera twórczość prezentowana przez tego twórcę na scenie jest bardzo doceniana i bardzo ważna dla ludzi. My po prostu potrzebujemy takiej szczerości, więc nie chodzi tutaj chyba tylko i wyłącznie o to, żeby to było jak najlepiej wyprodukowane, jak najbardziej przebojowe, tylko żebyśmy widzieli, że ten wykonawca, który nam to śpiewa, żeby był autentyczny, żeby to było jego emocje. Więc tutaj bym się nie bał. Faktycznie boję się o moich znajomych grafików, bo już wiem, że masa muzyków korzysta z AI, żeby na przykład robić plakaty na koncerty, tak. czy okładki płyt i tak dalej. To już się dzieje. Przeraża mnie trochę sztuczna inteligencja i mam nadzieję, że niedługo powstaną jakieś obostrzenia prawne, które zabronią różnych rzeczy, na przykład symulatorów głosów, tworzenia twarzy, które są tak podobne do prawdziwych, że można...
Trudno je odróżnić, prawda?
Tak, że fake newsy po prostu wejdą na jakiś kolejny level. To mnie przeraża, ale jeżeli chodzi o pracę kompozytora, to nie.
To nie. Kasia?
Tak, to ja mogę się podpisać pod tym. Ja nie do końca jeszcze rozumiem tę sztuczną inteligencję. Na pewno nie zdaję sobie sprawy ze wszystkich zagrożeń, które ona niesie, ale już się jej boję. Boję się właśnie między innymi tego, że można bardzo łatwo włożyć słowa w czyjeś usta, których ktoś nigdy nie wypowiedział. To jest świetne narzędzie do jakiejś manipulacji i szerzenia fake newsów.
Do telefonów na wnuczka na przykład, nie? To po prostu...
To jest przerażające. Tak. Myślę, że się musimy nauczyć z tym żyć właśnie poprzez wprowadzanie jakichś regulacji. Mądrzy ludzie pewnie się, mam nadzieję, tym zajmą, ale się też nie boję tego pod kątem twórczości muzycznej. Ludzie potrzebują rzeczy prawdziwych. Teraz jest na to taka podjarka i wszyscy się dziwią, wow, możemy usłyszeć piosenkę Elvisa Presleya w wykonaniu Franka Sinatry i tam się przerzucają pomysłami, albo utwór w stylu Coldplay, którego nigdy Coldplay nie zaśpiewał, i takie zlecenia dają temu algorytmowi.
To jest takie algorytmowi. TikTokowe, no. To jest fajne przez chwilkę.
Albo utwór w stylu Coldplay zagrany przez Slayera.
Dokładnie.
Takie rzeczy.
I to jest ciekawe
śmieszne,
przez chwilę,
tak,
śmieszne, ale sądzę, że się ludziom bardzo szybko znudzi, bo ludzie potrzebują prawdy. I nieraz myślę, że ludzkość stawała przed takimi w takich momentach.
Kiedy maszyna zajmowała nasze miejsca pracy.
Tak.
I zajęła.
Te różne maszyny, ale cały czas nimi kierował człowiek. Natomiast sam twórca sztucznej inteligencji faktycznie bardzo się jej obawia i uważa, że może wyrządzić większe szkody niż korzyści.
To po co on to robi? Jeżeli on słucha tego podcastu,
stop.
Już nie, ona już ruszyła.
Nie, ja myślę, że ze sztuką będzie naprawdę wszystko dobrze. Że ludzie przestaną się zachwycać tym, że coś wymyśla sztuczna inteligencja i będą chcieli, żeby to robili ludzie. Ale co do możliwości teraz większych manipulacji, no to rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić.
Znaczy sztuka i artyści są nośnikiem emocji. Sztuczna inteligencja tych emocji nie potrafi generować jeszcze. I tak jak mówią psychologowie, również z którymi tutaj rozmawiam, to to jest niemożliwe. Tak. Czy to jest to, co nas różni od maszyn.
Tylko jeszcze mam ostatnią myśl do AI, bo czuję zmianę tematu, ale tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie bardzo ciekawe jest to, w którą stronę pójdzie kwestia praw autorskich. Mhm. Bo my jesteśmy takim jednak, znaczy żyjemy w takiej epoce, gdzie podpisywanie się pod utworem, pod jakimś tworem jest czymś bardzo ważnym i spory o prawa autorskie i tak dalej, to jest bardzo charakterystyczne dla nas. Kiedyś przecież w średniowieczu praktycznie nikt się nie podpisywał pod niczym i mamy wiele twórców anonimowych. A ciekawe, co się stanie teraz, jak wejdzie sztuczna inteligencja. Czy właśnie jeszcze bardziej się skupimy na tym prawie autorskim, czy to już w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia, bo już wszystko można wyprodukować. Zobaczymy.
Zobaczymy. To jeszcze takie zaskoczenie, znaczy może nie zaskoczenie, ale poprosiłem sztuczną inteligencję, ChatGPT, żeby zadał wam pytania.
Uwaga, tego jeszcze nie było.
Naprawdę? Nie dostaliście nigdy pytania? Nie. Nikt wam nie zadał pytania? To świetnie, no to uważajcie.
Jednak fajna ta inteligencja, zobaczymy.
Uważajcie. Kamil Dąbrowa, w roli sztucznej inteligencji jestem tylko głosem, przekaźnikiem.
Tak.
Czy istnieją jakieś tematy, które szczególnie was inspirują i pojawiają się w waszych tekstach? Pyta sztuczna inteligencja. No niestety, przepraszam, pyta Kwiat Jabłoni. Czy istnieją jakieś tematy, które szczególnie was inspirują i pojawiają się w waszych tekstach?
Inspiruje nas przyroda na pewno. Tematy związane z taką ulotnością piękna przyrody, ale też właśnie z kruchością przyrody. No i chyba wszystkie sytuacje, które takie związane z naszymi wewnętrznymi emocjami, takimi, które by się nadawały na terapię. Mhm.
Ja tu się ze wszystkim zgadzam, też piszę o takich rzeczach piosenki, tylko kiedy odpowiadamy na to pytanie, przede wszystkim zastanawiam się, czy istota zadająca to pytanie w ogóle jest zainteresowana odpowiedzią. Mhm. Pierwszy raz nie wiem, czy to jaki temat...
Komu odpowiadasz, prawda?
Komu odpowiadam.
No, dobra odpowiedź. Czy macie swoje ulubione chwile lub wspomnienia związane z waszą karierą muzyczną, które chcielibyście przekazać swoim fanom? Pyta sztuczna inteligencja. Czy macie jakieś chwile?
Czy macie jakieś chwile, które... A jednak widać trochę, że to sztuczne.
Jestem zupełnie normalnym człowiekiem. Lubię sprawy ludzi.
Dokładnie.
I tak się powinno podpisać.
A ty, Kasiu?
Żeby się nie przejmować, chciałabym przekazać wszystkim ludziom zanadto.
A czy chwile jakieś masz?
Tak, bo właśnie to przekazuję, ponieważ są chwile były w moim życiu, kiedy się za bardzo przejęłam czyjąś opinią, jakimś drobnym wydarzeniem na scenie, że może coś nie wyszło, że może gdzieś źle wyglądałam. To są wszystko drobiazgi, nie przejmujmy się, bądźmy z siebie zadowoleni i tak jakby po prostu się nie zastanawiajmy, co ludzie myślą. I to mnie, oczywiście to jest trudne, ja się ciągle uczę, ale to są różne chwile z czasów Kwiatu Jabłoni, które mnie coraz mocniej tego uczą.
Ostatnie pytanie od sztucznej inteligencji. Nie będę was męczył i uwierzcie, że wybrałem te
sensowniejsze,
były dużo gorsze. Jakie jest wasze podejście do ewolucji muzycznej i eksperymentowania dźwiękiem?
Bardzo dobre.
Jakie jest wasze podejście do ewolucji muzycznej i eksperymentowania
Z dźwiękiem.
Ja bardzo lubię eksperymentować z dźwiękiem. Może w Kwiecie Jabłoni to się jakoś bardzo nie objawia, ale poza naszą działalnością ja jeszcze robię muzykę elektroniczną i tam można robić można naprawdę ulepić dźwięk ze wszystkiego, właśnie robiąc taką muzykę trochę eksperymentalną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o ewolucję muzyczną, to obserwuję ją.
Kasia?
Ja uważam, że jako Kwiat Jabłoni praktycznie z dźwiękiem nie eksperymentujemy, korzystamy z bardzo sprawdzonych patentów.
Naturalnych dźwięków.
Tak,
bas, gitara, fortepian.
Sprawdzone patenty i tutaj żadnych eksperymentów z samym dźwiękiem nie ma.
Cudownie się z wami rozmawia, ale nasza rozmowa, jak wszystkie, dobiega kiedyś końca i właśnie to jest ten moment, kiedy dobiega. Dobiega powolutku. I ostatnie pytanie. Słuchajcie, puśćcie wodze fantazji, nie tak bardzo mocno, ale to pytanie również zadaję wszystkim gościom podcastu Warszawa Mówi. Jaka będzie Warszawa za 10 lat? Jaką chcielibyście ją widzieć? Czyli no wiecie, że wszystko się bardzo szybko zmienia, ale jest rok 2033, zamykamy oczy i jaką Warszawę widzicie?
Ja widzę Warszawę, w której jest znacznie mniej samochodów niż dzisiaj, w której są... łąki kwietne wszędzie, zamiast łąki trawnika.
Łąki. Ale jest ich sporo. Ja widzę zasianych łąk sporo.
Coraz
między
więcej.
Pasami ulic.
Tak, jest coraz więcej, ale ja bym chciał, żeby były wszędzie. Tam, gdzie jest normalnie koszona regularnie trawa. Kasia, dawaj dalej.
A ja sobie jeszcze marzę Warszawę, w której, no zabrzmię teraz bardzo surowo, ale nielegalne jest korzystanie z nadmiaru, nie z nadmiaru, tylko po prostu nielegalne jest korzystanie z plastikowych siatek, z plastikowych słomek, z jakichś jednorazowych sztućców plastikowych, ze wszystkiego, co jednorazowe i tak strasznie zaśmieca świat. A ja myślę, że wcale nie jest nam do tego daleko. To nie jest utopijna wizja.
Mhm. Że to już się stanie za 10 lat. Jeszcze coś?
No chciałabym, żeby się tak pięknie nadal Warszawa rozwijała, jak się rozwija. Wiem, że stawiamy na to, żeby było coraz więcej miejsc dla spacerowiczów, dla rowerzystów.
Właśnie to chciałem powiedzieć, żeby było coraz więcej ścieżek rowerowych. Ja je bardzo lubię, jak już są w Warszawie, ale chciałbym, żeby było ich jeszcze więcej.
Świetnie, bardzo się cieszę.
O, jeszcze ostatnia rzecz. Kasia. Ja bym bardzo chciała, nie wiem tylko, czy to jest w planach, może ty mi podpowiesz. Chciałabym, żeby został umyty Pałac Kultury.
O, świetnie, to zapisujemy.
To będzie niesamowite. Będzie pasować wtedy, tak, poproszę.
Pałac
będzie pasować do tej kostki
może
tak muzeum
jest, a może odwrotny jest pomysł, żeby ona po prostu tak się zabrudziła, żeby była też szara.
No to zobacz.
Bo w tej chwili jest taki brązowy, a przecież Piaskowiec to jest jasny kamień. I mógłby być taki bialutki, jak był wtedy, kiedy go tutaj stawiano. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Kwiat jabłoni kwitnie, jak państwo słyszycie, również jesienią. Bardzo się cieszę na waszą trasę. Spróbuję was zobaczyć w jakimś takim dużym miejscu i trzymam kciuki bardzo mocno.
Zapraszamy na Torwar.
Cudownie, no to potężna hala. Pokaz slajdów już do słuchania na płycie i również na platformach streamingowych. Serdecznie wam dziękuję za spotkanie. Bardzo się cieszę, było niezmiernie mi miło was gościć w podcaście Warszawa Mówi.
Bardzo dziękujemy. Dla nas to była też wielka przyjemność.
Dziękuję.
Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć.